ciekawe są te rozmowy kuluarowe, tak ciekawe, że czasami wciągną nawet gości, którzy ustalają, co zrobić, jak działać także w Krakowie. Oczywiście my może ujawnimy, a może nie ujawnimy, o czym właściwie w kuluarach rozmawiał marszałek, były marszałek Sejmu Marek Jurek z Ireneuszem Rasiem. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry. Ja też nie będę ujawniał prywatnych rozmów, ale jak można wyjaśnić swoje stanowisko. W moim przekonaniu wzywanie do niegłosowania w referendum odwoławczym, szczególnie przez władzę, której grozi odwołanie, przez prezydenta, któremu głosi odwołanie, jest jawnym łamaniem prawa, ale jednocześnie aktem pogardy dla prawa, dla intencji ustawodawcy i tak dalej. Znam przypadek, ale mówię, nie mam zdjęcia, więc no, nie będę tutaj podawał miasta i tak dalej, no, ale znam przypadek. No, kto chce, niech uwierzy. Znam przypadek wójta, który miał być odwołany, wezwał do bojkotu i ustawił w oknach kamery, żeby filmować tych, którzy idą na głosowanie. Przecież to jest jawne naruszenie, takie wezwanie do bojkotu, referendum o odwołanie prezydenta miasta jest jawnym naruszeniem tajności
to
głosowania.
Już państwo wiedzą, o czym była rozmowa w kuluarach. Ja tylko żałuję, że nie mamy tam mikrofonu. Moglibyśmy postawić zamiast piosenek.
Zostawmy trochę prywatności.
Puszczać.
Zostawmy trochę prywatności.
Co tam się działo?
No ale moje stanowisko jest jasne, publiczne. Przedstawiałem je. Zresztą dziękuję też za dobry rezonans w Krakowie wśród komitetu, który działa na rzecz referendum odwoławczego, no bo to zostało tam dobrze przyjęte. To, co mówiłem, również propozycje ustawodawcze, jakie składałem w tej sprawie.
Ireneusz Mraś był wcześniej posłem, to o Krakowie trochę była rozmowa w tych kluczach, to już państwo się oczywiście domyślają. Zacznę może nie od konstytucji, tylko od święta 3 maja i od oceny, no co też pytałem pana posła z PSL-u Ireneusza Rasia, nieobecności i pana Donalda Tuska jako premiera i Włodzimierza Czarzastego jako marszałka Sejmu. Pan jako żywo już był marszałkiem, to wspomnieliśmy. Jak pan ocenia swojego następcę w tym fotelu? Jak sobie radzi Włodzimierz Czarzasty jako marszałek Sejmu?
Znaczy przede wszystkim ja uważam, że nieobecność, generalnie te formacje, ich liderzy mają kłopoty z poczuciem państwa. Dlatego, że państwo nie polega na tym. Ja mam wrażenie, że dla Donalda Tuska, a w pewnym sensie to jest przejęcie tej kultury, tej wprowadzonej przez SLD kontrkultury czy antykultury politycznej, państwo to jest po prostu teren gry walki o władzę. Kiedy Donald Tusk mówił o konstytucji, zresztą zwolennicy tego ruchu pisali na ogół ja dużymi literami, to, że konstytucja, moje prawa i tak dalej, to mieli na myśli wyłącznie uprawnienia związane z walką o władzę, z grą wyborczą i tak dalej, a nie na przykład konstytucję jako zbiór zasad, które definiują zadania państwa, które wyznaczają zadania władzy publicznej, nie tylko ograniczenia z punktu widzenia konkurencji politycznej, ale zadania, które obowiązują każdy podmiot polityczny, każdą władzę. Donald Tusk ma z tym wyraźny problem, na przykład z respektowaniem decyzji narodu, respektowaniem kompetencji organów, z którymi się nie zgadza. Zresztą ja postawiłem takie pytanie przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, że jeżeli dojdzie do władzy, mówię, zobaczymy. Oni zarzucali, mówię w tej chwili o ówczesnej opozycji, a dzisiejszej władzy, oni zarzucali władzy PiS-u, że nie potrafi ograniczyć się do kompetencji, które przyznaje władzy prawo. Zobaczymy, jak oni się ograniczą. No i teraz widzimy, że Donald Tusk na przykład od początku, od momentu wyboru prezydenta Nawrockiego, jeszcze przed zaprzysiężeniem, najpierw kwestionuje jego władzę. Potem, kiedy prezydent już został zaprzysiężony i objął urząd, mówi o obchodzeniu jego decyzji, zupełnie ignorując decyzję wyborców. A mówię, wyborcy mieli możliwość nawet w stosunku do wybranego prezydenta podjąć dwie decyzje. Albo na przykład w stosunku, mówię, do parlamentu podjąć dwie decyzje. Mogli większości parlamentarnej dać 3/5 głosów i to by oznaczało, że prezydent ma jedynie notyfikować ich decyzję, ponieważ jest to większość upoważniająca do ignorowania stanowiska prezydenta, do łamania jego weta, więc z założenia no, można robić to, co się... Natomiast jeżeli nie dostali 3/5 głosów, to znaczy, że i potem prezydent prawicowy został wybrany, to znaczy, że wolą narodu jest współpraca liberalnego rządu z prawicowym prezydentem. I to powinny strony respektować najwyraźniej. Donald Tusk ma z tym problem. Zresztą jasno ujawniając swoją intencję, że mówi, że będą zgłaszać prowokacyjne ustawy, że nie zrezygnują ani o milimetr ze swojego programu, ignorując na przykład decyzje społeczeństwa. I to bardzo źle, dlatego że państwo nie może być tylko boiskiem do walki o władzę. Ono musi gwarantować obywatelom, no, ono musi gwarantować, mówię, bieżące prawa, ale też przyszłość narodu, przyszłość kolejnych pokoleń, naszych dzieci, wnuków.
Być może bardzo wyraźnie to, jak wygląda obecna konstytucja, jej wszystkie mankamenty widać właśnie w tym sporze między prezydentem a marszałkiem Sejmu. Marszałek Sejmu, który jakiś czas temu, przychodząc do tej funkcji, ogłosił weto marszałkowskie, że nie będzie dopuszczał projektów prezydencji, jeżeli uzna, że one są szkodliwe. Czyli mu się nie spodobają.
Te weto marszałkowskie jest ponury żart. No.
A pan jakoby marszałek Sejmu mroził ustawy? Jak to wyglądało, kiedy pan zarządzał Sejmem?
Nie, ja, ustawy były normalnie procedowane. Oczywiście, że marszałek decyduje o kolejności ich wprowadzania, ale wszystkie były wprowadzane w terminie. Nie mówiłem, że co więcej mówiłem, że obowiązkiem każdego marszałka Sejmu jest zagwarantować zgodne współdziałanie w procesie ustawodawczym prezydenta, rządu i parlamentu złożonego z większości z opozycji. Owszem, ja miałem wtedy do czynienia z opozycją krzyku, to Donald Tusk kierował opozycją, kiedy ja kierowałem Sejmem. To, co mnie najbardziej zaskakiwało, to, że tymi głównymi aktywistami tej opozycji krzyku to wcale nie byli jacyś młodzi posłowie z tylnych ław. Tylko czołówka Platformy Obywatelskiej. Oni się tak, że powiem, na każdą rzecz, z którą się nie zgadzali, dosłownie reagowali krzykiem. Musiałem w pewnym momencie im powiedzieć, że naprawdę bezstronność marszałka Sejmu, przewodniczącego Izby, nie polega na tym, że we wszystkim ustępuje opozycji, czy że we wszystkim się z nią zgadza. Dlatego, że prezydent, rząd też mają mandat demokratyczny, nawet trochę silniejszy. Ale jednak ja uważałem, że moim zadaniem jest organizowanie współpracy większości, mniejszości.
Ale to Donald Tusk uważał wtedy, że
prezydenta, rządu,
że ich mandat jest silniejszy, że ich mandat jest lepszy niż mandat PiS-u.
To jest ta doktryna, ta konstytucja przez ja dużymi literami, że naprawdę liczą się tylko moje prawa, moje aspiracje i demokracja jako prawo do robienia karier po prostu.
A to ciekawe, bo to już jest historia sprzed dwóch dekad, jakby nie było. Donald Tusk wtedy wybory przegrał, kiedy pan był marszałkiem, zasiadał w ławach opozycji, no ale wiele osób mówiło, że system był skrojony pod ten system liberalno-lewicowy, że miało rządzić SLD i ewentualnie lewicowa część Solidarności, że rok 2005 był błędem systemu. Pan to odczuwał jako marszałek Sejmu, że oni uważali, że pana obecność w tym fotelu jest błędem systemu. Jak to wyglądało?
Ja myślę przede wszystkim tak, że jeżeli chodzi o konstytucję, to ona była napisana tak, żeby pogodzić aspiracje prezydenta Wałęsy do osobistej władzy i aspiracje postkomunistów do zamienienia odbudowy państwa w tak zwaną transformację ustrojową, czyli transformację PRL-u w nowych warunkach.
A ta potem zdarzyło się
jaka taka hybryda.
Coś, czego nikt się nie spodziewał, czyli wygrana Aleksandra Kwaśniewskiego w prezydent, która też nie wpłynęła na
po drodze kształt. Jeszcze bardzo fatalnie zadziałała zmiana ordynacji wyborczej, przy którą przestrzegałem i to zaważyło potem na losach uchwalenia konstytucji, bo w 1993 roku wprowadzono progi 5%. Wtedy genialną intuicją wykazał się marszałek Chrzanowski, który mówił, że jeżeli ta eksperymentalna wtedy ordynacja wyborcza spowoduje, że ponad 15% nie będzie mieć reprezentacji w parlamencie, to automatycznie przy rozdziale mandatów próg koalicji 8% schodzi do 5%, próg poszczególnych list 5% do 3%, tak żeby uzyskać szerszą reprezentację społeczeństwa. W tamtym parlamencie, który chwalił konstytucję, 30% społeczeństwa nie było reprezentowane. 30% głosujących, nie chodzi o tych, którzy nie poszli na głosowanie, tylko 30%. Ja miałem nawet pogląd bardziej wtedy jednoznaczny od marszałka Chrzanowskiego, bo ja głosowałem przeciwko tym progom procentowym, uważając, że to jest pierwszy próg do wprowadzania kontroli central partyjnych nad życiem politycznym, które jest dzisiaj główną komponentą naszego ustroju. I to, co widzimy, to o czym 3 maja w niedzielę mówił prezydent na Placu Zamkowym, o czym wcześniej w katedrze mówił arcybiskup Galbas, ten chroniczny konflikt niszczący państwo, on ma źródło w nadmiernej władzy partyjnych centrali. I w moim przekonaniu istnieje parę kroków prawnych, przy pomocy których można je osłabić i sprowadzić kierownictwa partii do roli, która do nich należy.
Zaczęliśmy od dekorum 3 maja, no to skończymy na meritum. 3 maja prezydent ogłosił Radę Nowej Konstytucji. Pan marszałek wszedł w jej skład. Ta grupa osób to jest takie grono, które jest w stanie uzgodnić albo naprawę obecnej konstytucji, albo zaproponuje nową ustawę, która no, chociażby ograniczy tą rolę central partyjnych, czy jakoś uładzi ten system, żeby on był sterowny w niespokojnych czasach.
Panie redaktorze, no choćby po rozmowach kolorowych, które mieliśmy, to mogę po pierwsze stwierdzić, że to jest grono ludzi, którzy potrafią ze sobą rozmawiać, jasno definiując różnice również. Różnice w ocenie obecnej konstytucji i tak dalej. Na pewno są to, mówię, to jest grono ludzi, którzy potrafią i chcą rozmawiać. Przyjęliśmy to zaszczytne powołanie prezydenta i taką, jestem przekonany, wszyscy mamy intencję. Po drugie, przecież to prezydent będzie zgłaszał projekt konstytucji. My mamy w tym pomóc, więc Rada może albo zaproponować zamknięty projekt, albo w różnych kwestiach zaproponować opcje otwarte do decyzji prezydenta. Gruntownie dyskutując problem. Ale w moim przekonaniu, no, rozpoczęcie takiej narodowej debaty na temat ustawy zasadniczej, na temat ustroju jest rzeczą bardzo dobrą, dlatego że nawet jeżeli w Radzie są ludzie, którzy, nie wiem, pewnie zgodziliby się na rewizję konstytucji, a uważają za niewłaściwe uchwalanie nowej konstytucji i tak dalej, jeżeli są różne stanowiska, to jedno jest pewne, że narodowa debata i jasne zdefiniowanie potrzeb, choćby problemów, które mamy dzisiaj z ustrojem politycznym, jest rzeczą bardzo potrzebną, dlatego że ustrój jest ten, mówię, ustrój prawny, ale również ustrój praw podstawowych, definicji państwa i tak dalej, jest czymś, co nie jest doceniane często przez szerszą opinię i dlatego stworzenie mechanizmu, który tą debatę otworzy, jest bardzo cenne. A w moim przekonaniu, jeżeli połączy się to z dobrą polityką, to istnieją szanse na to, żeby rzeczywiście na koniec kadencji prezydenta Nawrockiego nowa konstytucja została w Sejmie przedstawiona.
Przedstawiona, ale chyba nie przyjęta. Nowa konstytucja jako jakiś fundament wspólnoty dla prawicy. Obecną uchwaliła lewica postkomunistyczna, no z takim szerokim poparciem nieboszczki Unii Wolności. Potem ledwo co przeszła w referendum.
Kolejną konstytucja jeszcze, to jeszcze, że była Unia Demokratyczna, tak, Unia Wolności potem powstała. Unia Demokratyczna, nawet Kongres Liberalno-Demokratyczny chyba był poza parlamentem.
Tak, nie dostał się.
W wyniku tego mechanizmu, który mówię, nową jest konstytucję dobry albo zły, ale był eksperymentalny.
Powinna napisać prawica? Może napisać prawica po wyborach?
Nie, no, projekty zmian w konstytucji może wnosić każdy, natomiast jest rzeczą bardzo
dobrą.
Nie
mówię o siłę polityczną i o możliwość polityczną. Jak pan zna różne barwy prawicy, od Prawa i Sprawiedliwości po Grzegorza Brauna skończywszy, tam jest potencjał konstytucyjny.
Powtórzę jeszcze raz, każdy może proponować konstytucję, ale najlepiej, jeżeli zaproponuje to prezydent. Ja myślę, że coś, co dla wielu z nas jest przykładem takiego dwudziestowiecznego zbudowania nowego porządku konstytucyjnego, to znaczy Piąta Republika Francuska powstała z intencji prezydenta. Najpierw tego, którego klasa polityczna zablokowała, żeby prezydentem nie został w początkach Czwartej Republiki, potem tego, który objął tą władzę i doprowadził do zmian ustrojowych, które wszyscy kolejni prezydenci, również jego oponenci, jak prezydent Mitterrand, w końcu zaakceptowali. Dlaczego? Dlatego, że czym jest właściwie konstytucja? To jest akt suwerenny, to jest akt woli politycznej, który z jednej strony właśnie jest aktem woli, z drugiej w swoich konsekwencjach buduje wspólnotę. Więc nie unikniemy tego, że konstytucję rzeczywiście trzeba przeprowadzić. Ale i celem naprawdę powinno być zbudowanie, tam gdzie to zostało zburzone, odbudowanie wspólnoty, oczywiście dla każdego, kto chce w niej uczestniczyć i na tyle, na ile chce w niej uczestniczyć, bo oczywiście mam różne poglądy.
Panie marszałku, kiedy ta rada się spotka, jak będzie wyglądała jej praca? Czy wy cokolwiek wiecie, na ile to ciało będzie będzie gotowe do takiej systematycznej pracy. Jak to w ogóle
najpierw ona musi, być skompletowana, bo te nominacje, których prezydent dokonał, jeszcze pewnie poszerzy. To jest pierwszy krok. Drugi krok to są decyzje klubów parlamentarnych i kół parlamentarnych co do reprezentacji w tej Radzie. Tu już mamy deklarację bojkotu pierwsze, ale też deklarację udziału. Więc to jest drugi krok. I trzeci krok to jest powołanie ekspertów i tak dalej, rzeczoznawców w sprawach konkretnych.
Kiedy te kroki będą wykonywane? No bo to jest takie pytanie. Mieliśmy inicjatywę jak prezydenta Andrzeja Dudy. Pełzła na niczym i pytanie, czy nie odebrała powagi tego typu
ruchom. Na razie dostaliśmy powołania.
Że startujecie z poziomu -1 po tej propozycji Andrzeja Dudy, że musicie pokazać, że to jest na poważnie.
Prezydent Duda miał rzeczywiście bardzo, ale on właściwie przedstawił tylko parę idei konstytucyjnych, tam 8 czy 10 postulatów. Często bardzo oryginalnych, tak oryginalnych, że sprawa bardzo szybko upadła. To raczej było takie jednorazowe wydarzenie. W tym wypadku mam wrażenie, że to nie jest tak zwane wydarzenie, czy używając tej nowomowy współczesnej event, że zaczynamy proces. Ale oczywiście tym procesem kieruje prezydent, więc tu musimy czekać na jego kolejne kroki, na dialog, który prowadzi z parlamentem, delegacje klubów, ostatecznie wyjaśnienie tej sprawy. Winy, potem czekamy na zwołanie tej rady i konstytuowanie.
No i to jest, jak rozumiem, ruch prezydenta.
Tak. Tak jak inicjatywa, ale mówię, ja patrzę na to jako na uruchomienie bardzo poważnego procesu, dlatego że pamiętajmy, to nie jest rzecz, która zaczęła się przedwczoraj, 3 maja tego roku, tylko ona się zaczęła w czasie inauguracji prezydenta, kiedy przedstawił swoje pierwsze orędzie i zapowiedział, że jego intencją jest uporządkowanie spraw konstytucyjnych w ciągu jego kadencji.
A jak na koniec pan odpowie na takie złośliwe uwagi, chociażby Lewica, która powiedziała, nie wejdziemy tylko ciała, no bo jest Julia Przyłębska, ale też Anna Maria Żukowska mówiła, że patrząc, przepraszam, zacytuję, na metrykę, to ta grupa ludzi raczej wypracuje starą konstytucję niż nową.
No ja muszę powiedzieć, że tego. Oczywiście tam pani prezes Przyłębska, pani profesor, no są tam osoby ode mnie młodsze, ale przynajmniej w gronie męskim. Ja znowu, tak jak za młodych lat, wtedy, kiedy 40 parę lat temu podpisywałem deklarację Ruchu Młodej Polski, jestem pewnie najmłodszy z panów, którzy uczestniczą w tym gronie. No to jest miła rzecz w moim wieku, ale to jest jednocześnie dowód na doświadczenie, że to jest grono ludzi, którzy dysponują doświadczeniem państwowym albo doświadczeniem naukowym. Na pewno delegaci parlamentu będą reprezentowali nowe pokolenie, to, które dzisiaj aspiruje do władzy, czy wykonuje władzę. No i taka synteza tych dwóch perspektyw może być bardzo, bardzo twórcza.
O czym mówił Marek Jurek, były marszałek Sejmu, a obecnie przedstawiciel, czy osoba, która weszła w skład prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji. Będziemy się przyglądać projektowi także za pośrednictwem pana marszałka. Dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę w studio i do zobaczenia.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.